Minna Nauczanko. No, dzisiaj też była taka w sumie Ewangelia o tym, na temat tego, że w sumie, no, tam było o tej modlitwie Jezusa, było i tej księdze Hioba o tym, jak on woła, jak się tak naprawdę wydaje, że dni są jeden do drugiego podobne, się ciągną jak lasagna i tak dalej, i tak dalej. No i my generalnie tu się zbieramy po to, żeby sobie głosić dobrą nowinę, nie? Dobra nowina jest taka, że Bóg za darmo daje nam łaskę. Daje nam łaskę życia, daje nam po prostu dostęp do tego, żebyśmy mogli żyć, żebyśmy mogli żyć na 100%, żebyśmy byli wolni od naszych cieniów, od całej tej szarej strefy, którą sami mamy w sobie. I no, głosimy dobrą nowinę, po prostu, że jest dla nas życie. Ale tak sobie myślałem, że zawsze ta dobra nowina z jednej strony jest dobra, jest nowiną o czymś, co jest darmowe, ale z drugiej strony jest zawsze czegoś od nas wymaga. Zawsze to, kiedy słyszymy dobrą nowinę, wymaga od nas czegoś, nie? Żeby przyjąć dobrą nowinę, to wymaga od nas tego, że będziemy gwałtownikami w sercu, nie? Jezus wyraźnie mówi, że Królestwo Boże gwałt cierpi, że tylko gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. Ludzie, a gwałtownik to jest ktoś, kto, no, kto jest jakoś tak zdeterminowany do robienia tego czy tamtego, nie? Jest w stanie porzucić wszystko w sposób szybki i szybko podjąć decyzję do tego, by iść w jakimś kierunku, by porzucić jakoś tam wygodę, sen i inne sprawy i tak dalej, do tego, żeby zdobyć coś najważniejszego. To jest, co mu się wydaje najważniejsze, więc Ewangelia zawsze wymaga od nas gwałtowności w sercu, zawsze wymaga tego, byśmy byli gwałtownikami w sercu. Gdzie w ogóle ksiądz Tadek mówił, miał fajne kazanie na ten temat, w ogóle no, o modlitwie. I bo też tak sobie myślę, że tak sobie myślałem ostatnio, jakaś taka myśl przyszła, wiedziałem, że na Alfie będzie o tej modlitwie i tak sobie sam myślałem o sobie. Ostatnio jest tak, że no, było to seminarium, które mi jakoś też nie pomogło, że pomogło mi robić coś nowego, odnowić jakby moją taką modlitwę. Ostatnie dwa miesiące są takie, że bardzo ciężko pracuję. Mam bardzo dużo pracy, jakby każdy dzień jest, wstaję z myślą, jak wiele jest do zrobienia, idę spać z myślą, jak wiele rzeczy chciałem zrobić, a wydaje mi się, że więcej jest do zrobienia na koniec dnia niż było na początek. I jakby jest taki młyn. I tak sobie myślałem o tym, że no, oczywiście jak nasze doświadczenie wiary nie ma żadnej ceny dla nas, nie kosztuje nas nic, no to nie jest, to wtedy nie mamy pewności, że idziemy za właściwym Chrystusem. Może idziemy za jakimś Jezusem, Jezuskiem, ale nie za Jezusem Chrystusem, Mesjaszem, Zbawicielem świata. Ale wtedy rzeczywiście nasze chrześcijaństwo jest jakimś takim naszym, no nie wiem, hobby, opium, znieczulaczem. Jeżeli nie ma żadnej ceny, jeżeli nic nas nie weryfikuje w tym chrześcijaństwie, jeżeli nie płacimy za to w naszym życiu, no to po prostu to jest jakaś taki, no, nie wiem, kącik jakiś zainteresowań, czy hobby, czy, no nie wiem, jedni mają fitness, drudzy mają jogę, mamy grupkę, czy coś w tym stylu, no, tam, dokładnie na tym samym poziomie to jest. I tak sobie myślałem, że jakoś tam, no, może nie musiałem oddawać życia, nie cierpiałem jakoś może fizycznie za, no, ale jakąś tam cenę w życiu ponosiłem za to, że tam wierzę. No i to jakoś tam mi przychodziło lepiej, gorzej, ale uświadomiłem to ostatnio to, że ta cena, którą te prześladowania, nazwijmy to, jakby i tak są dla mnie znacznie lżejsze i znacznie łatwiejsze niż to, żeby codziennie się modlić, nie? Po prostu. Żeby wyrywać z tej codzienności to, żeby się modlić, nie? Bo wtedy, gdy się modlisz, nawet w takim młynie, to jest cenniejsze, bo wtedy tym bardziej ustawiasz ten młyn w odpowiednim szeregu, niż wtedy, jak wszystko jest w miarę spokojnie, jak jesteś wypoczęty i jakby to robisz jako rzecz ekstra, dodatkową. I no, łatwiej jest, nie wiem, łatwo jest mieć narzeczonego czy narzeczoną, trudniej jest trochę mieć męża, nie demonizując, no, ale to wymaga więcej po prostu, nie? Łatwo jest kochać wszystkich we wspólnocie czy w rodzinie przez tydzień, miesiąc, rok i być zachwyconym wszystkimi. Jest wyzwaniem robić to przez 5 lat, nie? I tak jest we wszystkim, nie? Po prostu. To jest ta cena, którą jakby cały czas ta Ewangelia wymaga od nas tego, by być tym gwałtownikiem. I myślę, że to, co jest, no nie wiem, jak wy, ale myślę, że teraz wielu z nas też toczy taką walkę, to by trwać w tej modlitwie, by się modlić, by nie odpuszczać. No i dlatego teraz będzie parę tygodni tych tematów o modlitwie. Znowu, nie jakby przez generalnie Wielki Post, to przygotowanie do Paschy ma być o modlitwie i ma być znowu Benedykt. No i tak. I tak pierwsza katecheza jest o tym, o szkole modlitwy. No nie? No, skąd Jezus umiałby się modlić? Nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym kiedyś. Gdzie się Jezus nauczył modlić? Nie? Czy się musiał uczyć, czy się nie musiał uczyć? I tak dalej. Nie? Skąd to obczaił? Jak się modlić? Nawet to, że on się modlił tak, a nie inaczej. Skąd on to wymyślił? Nie? No, gdzieś to zobaczył. Nie? Mimo tego, że był papież Benedykt mówi, że mimo tego, że Jezus też się uczył modlić, nie? No i uczył się modlić ze swojej rodzinie, nie? To, jak wygląda modlitwa, nauczył się w swojej rodzinie żydowskiej. I co więcej, tak naprawdę nie uczyła go tej modlitwy Maryja, tylko Józef. Bo takie były zwyczaje żydowskie. I to jest takie dla mnie też dzisiaj odkrycie. A papież Benedykt mówi tak, że właśnie dzięki modlitwie stajemy się zdolni, by stanąć przed Bogiem w intymności i głębi. Czyli, że dzięki modlitwie to wszystko, o czym słyszymy, to wszystko, o czym nam mówią się, staje się rzeczywistością. Ja myślę, że większość naszych takich, no to, że nam czegoś nam nie starcza, że nie wiem, to czy tamto nam nie daje tego, co by nam miało dawać, że grupki, że spotkania, że wspólnota, że nie wiem, że moje życie osobiste i moje życie zawodowe też i każdy inny obszar mojego życia nie daje mi tego, co ten, no to jest jakby to, że zawór, przez który Bóg może wchodzić do naszego życia, zawór modlitwy jest po prostu zamknięty, albo jest zaniedbany, albo jest nie działa prawidłowo, nie? Że cały czas, myślę, że cały czas jest prawdą to, że wciąż za mało się modlimy, dlatego tak mało żyjemy w duchu, bardzo żyjemy w tym wszystkim, co nas dookoła otacza, w naszych takich codziennych rzeczach, nie? I jakiejś codziennej tej optyce życia, prawda? Co w tej codziennej wartościowaniu problemów, no bo codziennie spotykamy się z dziesiątkami problemów, każdy ma mniejsze lub większe problemy, no. Od tego, jak dojechać w jakieś miejsce, do tego, jak jakoś tam trudne rzeczy przeprowadzić, jak ogarnąć to, jak sobie czas ułożyć. Tych problemów jest mnóstwo, prawda? Każdy z nas ma ich miliony codziennie. Oczywiście dla każdego z nas wszystkie jego własne są najważniejsze i największe na świecie, no, ale to już jest oczywiste. No ale dlatego tak jest, bo dlatego tak sobie też usiadamy, że wtedy, że tak naprawdę im więcej jest, im bardziej jest ciężko, tym bardziej potrzeba tego, by się modlić, nie? No i ten dom w Nazarecie, papież mówi, że był jego szkołą modlitwy. Tam się uczył słuchania, rozważania i wnikania w głębokie znaczenie słowa, którym zresztą sam był. Papież Benedykt, cytuje innego papieża, Pawła VI, kiedy w Nazarecie mówił coś takiego. Uczymy się, dlaczego powinniśmy zachować dyscyplinę duchową, jeśli chcemy iść za nauką Ewangelii i stawać się uczniami Chrystusa. Że tam w Nazarecie, w tym domu świętej rodziny, uczymy się, dlaczego powinniśmy zachować dyscyplinę duchową, jeśli chcemy iść za nauką Ewangelii i stawać się uczniami Chrystusa. Dodał najpierw tak, dodał potem, że najpierw jest lekcja milczenia, aby odrodził się w nas szacunek dla milczenia, tej cudownej, niezastąpionej postawy ducha. Jakże jest ona konieczna w naszym współczesnym życiu, pełnym niepokoju i napięcia, wśród jego zamętu, zgiełków i wrzawy. Ciszą Nazaretu naucz nas skupienia i wejścia w siebie, otwarcia się na Boże natchnienia i słowa nauczycieli prawdy. To było w 64. Chyba czasy się wydają być jeszcze bardziej intensywne. Nawet ilość informacji, które otrzymujemy codziennie i ten cały szum i tak dalej. Ale no, że cisza jest tym punktem wyjścia do tego, by w ogóle z Bogiem się spotkać. Nie, nie wiem, jak macie, ale czasem ja idę spać z szumem w głowie, nie? Po prostu i jest mnóstwo, no mi się to śnią te wszystkie pierdoły. I no, cisza jest punktem wyjścia, jest pull position, tak? Czy tam jakąś pozycją startową. Czyli do tego, by w ogóle się z Bogiem spotykać, nie? Nie jesteśmy w stanie spotykać się tak, no nie wiem, w szumie. No. Okej. Patrząc na Świętą Rodzinę, widzimy, że byli to pobożni ludzie, nie? Oni byli wierni. Wierni nakazom słowa, wierni nakazom żydowskiej religii, wiary i na przykład no nie przez to, że poszli złożyć Jezusa w Teraz Budę, 2 lutego święto ofiarowania pańskiego, ofiarować go w świątyni, prawda, po tych 40 dniach. To była pielgrzymka, to nie był dla nich jakiś pusty rytuał, ale to był symbol modlitwy dla nich, to był symbol rzeczywiście zawierzenia Jezusa Ojcu. Maryja jakby idealnie kontemplowała Jezusa. No, matka po prostu cały czas kontempluje to, co jej dziecko robi, nie? Jeżeli już od samego poczęcia kontempluje, co z tym dzieckiem się dzieje, jest jakby najbardziej wpatrzona w dziecko. To jest jakby naturalne, no nie? Że przez to, że z jej łona wyszedł Jezus Chrystus, no to ona jakby jest tym też, dlatego też jest tym człowiekiem, który najpełniej kontemplował Jego życie. Prawda? Przeżywał Jego życie, Maryja. No nie? Od tego, jak był dzieckiem, aż po wniebowstąpienie, można powiedzieć, że dalej, przez Ducha Świętego, to wszystko w Duchu Świętym kontemplowała no, oblicze, nie tylko oblicze, ale jakby Jezusa, Jego czyny i słowa. Nie? To, co On robi i to, co On mówi. Dlatego też no, jakby to była jej naturalna jakby pozycja. No, nie? Rozumiemy też, że mama jako matka ceniła każde Jego słowo. Nie? Łukasz mówi, że Maria zachowała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Maria rzeczywiście w Ewangelii zbyt dużo nie mówi. Nie? O Józefie w ogóle możemy powiedzieć, że był niemy, jeśli patrząc na Ewangelię. Ani słowa w Ewangelii nie powiedział. Święty Józef, nie? A to on uczył Jezusa modlitwy. Nie? Ewangelia Łukasza okazuje nam serce Maryi, jej wiarę, jej nadzieję i posłuszeństwo. Ale też to przez to jakby, no, jest jasna jej wewnętrzna modlitwa i gorliwość. Jakby można powiedzieć, że też to prawdopodobnie no, to co Maryja robiła, że słuchała i porównywała słowa Jezusa i czyny Jezusa. Na tej zasadzie kontemplowała to, co On robi. Porównywała to, co mówi i to z tym, co robi, nie? Bo same słowa nigdy nie dają nam pełnego obrazu rzeczywistości, nie? Jak ktoś coś mówi, no to jest jedno, no nie? Ale jak jest przykład, no to tak jak mamy fizykę, jak tylko ktoś mówi o fizyce, no to coś tam, ciężko to złapać, o co chodzi, no nie? Ale jak robimy eksperymenty, jak już coś widzimy, dotykamy, coś nas kopnie, no to wtedy rozumiemy, że to działa, nie? I tak samo to jest ideał, w jaki sposób no, kontemplować Jezusa. Można powiedzieć właśnie, że to oglądanie się za Bogiem można było zaraźliwe Maryi. Nie? Bo tym pierwszym zarażonym można powiedzieć, że był święty Józef. Że jego pokorna i szczera miłość do swojej oblubienicy sprawiła, że on był człowiekiem też sprawiedliwym. Biblia nazywa Józefa, że to był mąż sprawiedliwy. Czyli mąż, który był wierny tradycji żydowskiej, wierny prawu Bożemu. Był dobrym człowiekiem, był sprawiedliwym człowiekiem. I on mówi, nie bój się wziąć swojej małżonki i ten idzie i to robi, prawda? Jest pokorny, jest wierny, stały i pracowity Józef. Prawdopodobnie też coś mówił, chociaż no, ewangelista żaden nie odnotował żadnych jego słów. No i właśnie Jezus w takiej atmosferze wyrasta. I to przede wszystkim Józef właśnie prowadzi Jezusa. Prawda? Pomimo tego, że dużo mówimy o Maryi, ale to Józef prowadzi Jezusa. Na co dzień też, nie? W tych domowych sprawach. Jakby Jezus patrzył na Józefa. Z nim się modlił, ale z nim też pracował. I to było jedno z drugim połączone. I Jezus od Józefa się jakby uczył, to znaczy ofiarować też te trudy i to znaczy pracować, nie tylko się modlić, ale też pracować, też robić coś. To dzisiaj ksiądz mówił na kazaniu. Okej. Okay. Też widzimy też epizod o tej pielgrzymce, kiedy oni poszli do Jerozolimy na święto Paschy. To też jest bardzo ciekawe. Mówię o świętej rodzinie, o tym, jak oni funkcjonowali. że z jednej strony to święto Paschy to jest święto rodzinne, jego się przeżywało w rodzinie, ale z drugiej strony to też jest pielgrzymka, że oni pielgrzymowali do Jerozolimy, nie? Po to, by tam już w rodzinie siedzieć, ale że ta rodzina żydowska, tak jak i chrześcijańska, modli się w domu, ale również modli się ze wspólnotą, nie? Uznając siebie jako część ludu Bożego, nie? Czy to nie jest tak, że teraz moja rodzina z moją wspólnotą i koniec, nie? Bo już, bo teraz jest rodzina najpodstawową, największą wspólnotą i tak dalej, ale rodzina żydowska, ale też chrześcijańska, będą funkcjonować tak, że modli się sama oczywiście w domu i to jest główny element wychowania dzieci, kształtowania i tak dalej, ale też funkcjonuje w takim aspekcie modlitewnym, w jakimś szerszym, no, w szerszym, w kościele, we wspólnocie, jako w ludzie Bożym, o, można powiedzieć, nie? Czyli ma też wymiar ten publiczny. Jest rodzinny wymiar, ale też liturgiczny i publiczny. To wszystko jest w rodzinie świętego Józefa i Maryi, w rodzinie świętej i to, do tego wszystkiego jesteśmy też my wezwani, nie? Tam też słyszą słowa, czemuście mnie szukali, nie? Czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Dawid ostatnio mówi, że Jezus się schował. Jezus bardzo źle zrobił tatusiu. Bo się uciekł, schował rodzicom. Bardzo źle zrobił, prawda? Siostra mówi, że on bardzo źle zrobił. No, trudno to było wytłumaczyć dziecku, że nie źle, znaczy, że no, w sumie nie źle zrobił. No, no ale no, bo nie powinny się dzieci gubić i olewać rodziców, kiedy mają 12 lat. Ale no wiemy, że dobrze w zasadzie Jezus zrobił, nie? Że to by musiał być bardzo ważny moment, nie? Dlaczego on to uczynił matce i ojcu? On odpowiada, że zrobił to tylko tyle, ile winien syn, to znaczy, że syn zrobił, powinien być u ojca. I że bycie u ojca to jest jego prawdziwym domem. I że mówi, że nie zrobił nic niezwykłego. Jezus odpowiada im tak, jakby to było, no już nic niezwykłego nie zrobiłem. Z taką... No. Co jest ciekawe, że słowo ojciec jest akcentem tej wypowiedzi Jezusa, nie? Jego bycie z ojcem jest akcentem tego, że on jest tu, a nie gdzie indziej. I papież mówi, że właśnie to słowo jest, otwiera zatem tajemnicę, jest kluczem do tajemnicy Chrystusa. Słowo ojciec, który jest synem i otwiera również klucz do naszej tajemnicy jako chrześcijan, którzy jesteśmy synami w synu. Jezus uczy nas być właśnie synami, właśnie będąc ojcem w modlitwie. W ten sposób, a to przeczytam, tajemnica chrystologiczna, tajemnica bytu chrześcijańskiego jest głęboko związana i oparta na modlitwie. Jezus nauczy pewnego dnia swych uczniów, jak mają się modlić, mówiąc im, gdy się modlicie, mówcie Ojcze. I oczywiście nie mówcie tego samymi słowami, ale mówcie to swoim istnieniem. Uczcie się coraz bardziej mówić swoim istnieniem Ojcze. W ten sposób będziecie prawdziwie synami w synu, prawdziwymi chrześcijanami. Też ciekawe musiałoby być to, co się działo po tej wypowiedzi Jezusa w sercach Maryi i Józefa. Nie? Ta odzywka Jezusa, co ona zmieniła, papież mówi, że ona dużo, że wiele zmieniła, bardzo wiele zmieniła w ich postrzeganiu rzeczywistości, patrzeniu na Jezusa, to, że on wtedy właśnie w ten sposób im odparsknął. To ojciec, to ukazanie, kto jest tym ojcem też. I możemy sobie wyobrazić, że życie od tego momentu było jeszcze bardziej wypełnione modlitwą, gdyż to Jezus, nie? To wołanie Jezusa Ojca. No i rodzina Nazaret to jest pierwszy obraz Kościoła. To jest ikona domowego Kościoła i to jest pierwsza szkoła modlitwy. No, my akurat mamy dzieci, jeszcze nie, ale to jest nauczanie i przykład rodziców w tej atmosferze jest kluczem, nie? Tak jak było kluczowym dla Jezusa, to, bo tak naprawdę Jezus tam się uczył modlitwy. Też tak samo, no Jezus zawsze, no, Jezus modlitwy, nie? Ale Jezus się uczył modlitwy w domu, nie? Ze swojej rodziny. Na tym budował Jezus, nie? To nie było, że Jezus odciął się od tego wszystkiego, co się w domu nauczył, nie? Nie. On to, co w domu się nauczył, tej wiary, którą w domu się nauczył, on tylko wypełnił, nie? W swoim życiu. On w Duchu Świętym, w mocy Ducha Świętego, on jakby wtedy, no, sam to wypełnił do końca. Papież mówi, jeżeli nauczymy się modlić w rodzinie, to trudno będzie potem wypełnić tę lukę. Tak? No, żeby odkrywać modlitwę, ale to już tam nie szło. Ale myślę, że Bóg nas jakby no, cały czas wzywa do tego tak po prostu, byśmy nie odpuszczali, nie? Byśmy nie... Kiedy jest gorzej, to wtedy trzeba więcej. Nieodwrotnie, żeby nie ulec temu. Jasne, że to nie chodzi o to, że to jest grzech, że coś się stanie, że jakieś poczucie winy. Jakby nie w tych kategoriach, nie? Nie w tych kategoriach prawniczych do tego podchodzić, nie? Że znowu zawaliłem, że znowu nie jestem taki, jaki bym chciał być, że znowu nie wypełniłem postanowienia tego czy tamtego. Jak, bo wtedy, gdy my kładziemy akcent w ten sposób, to wychodzimy tylko sfrustrowani, pobici i z poczuciem porażki, nie? Kiedy się nie udaje, to się nie udaje. To nie jest problem, nie? I nie mamy się koncentrować na tym, żeby nam się udawało jako tako, tylko na tym, żeby po prostu mieć kontakt, nie? Kiedy tracisz kontakt, tracisz grunt pod nogami, tracisz to, co jest dla ciebie po prostu. I się gubisz. No, dobra, dziękuję.